Wszyscy przenosimy się do tego cyberświata, więc i cyberprzestępcy przenoszą się do cyberświata. Nadkomisarz Jacek Pardo, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Najgorsze jest w tym to, że cyberprzestępcy potrafią się w nim znaleźć nieco szybciej niż my. Jesteśmy troszeczkę jakby kroczek opóźnieni. Mówię tu o społeczeństwie, ponieważ policja stara się tych cyberprzestępców doganiać.
Nasza konferencja to nie tylko prezentacja teorii. Profesor Andrzej Urbanek, prorektor do spraw kształcenia, ale również specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego. To przede wszystkim zderzenie teorii z praktyką i poszukiwanie jak najlepszych i skutecznych rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem.
Ta wojna się już dzieje. Ona już trwa. Na co dzień. Pułkownik Michał Malinowski, główny specjalista Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym narzędziem, który jest wykorzystywany w tego typu właśnie walce, to jest to. To jest smartfon. Tu jesteśmy cały czas atakowani. To jest właśnie pole bitwy, pole walki.
Trzeba zwracać też uwagę na to, w jaki sposób mamy wrażliwe dane dotyczące na przykład sektora ochrony danych związanych z ochroną zdrowia. Tomasz Chamicki, Samsung Electronics, Polska, dyrektor do spraw rozwoju biznesu. To są rzeczy, na które niezwykle powinniśmy uważać, bo one mogą stanowić element związany na przykład z szantażem, utratą środków finansowych.
Bardzo ważne jest to, żeby zgłaszać te wydarzenia. Spotkam jeszcze Marcin Grzyskowiak, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Poinformować o tym, co się wydarzyło, to da nam szansę podążać za sprawcami i ich identyfikację i wtedy z nimi skutecznie po prostu walczyć i ich ścigać.
Inteligentna wojna. To, co się właściwie już dzieje, to, czego się spodziewamy, czy zastosowanie najnowszych technologii, bazujące w dużej mierze na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, psychologii, socjologii, bo to też jest główny tak naprawdę aspekt, który na ludzi oddziaływuje, wskazanie kierunku, że wojna już nie zabija ludzi. Ona zmienia nasze umysły. Dociera do naszych umysłów, zmienia naszą percepcję i ten wygrywa wojnę. Wojna nie musi być konfliktem typowo kinetycznym. Tak jak sobie wyobrażamy z obszaru wojny industrialnej, że jest czołgi, jest pięść pancerna, jest bombardowanie. Nie, to troszeczkę się zmienia. Taktyki to się zmieniają, strategie się zmieniają. Głównie chodzi o to w dużej mierze teraz aktualnie, żeby wykorzystywać moc współczesnych technologii, głównie właśnie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, materiałów, wiedzy dotyczącej psychologii, socjologii, ażeby zmieniać percepcję tych osób, na których nam zależy, czyli naszych adwersarzy, obywateli innego państwa, obywateli innej grupy, często przez zastraszenie, często poprzez pokazanie innego świata, ośmieszenie, natomiast od drugiej strony kierowanie się i ośmieszanie po prostu władzy danego państwa z wykorzystaniem właśnie uczenia maszynowego, czatów generatywnych, zatruwanie ich baz wiedzy, żeby one po prostu informowały nas inaczej.
Uczymy się jako społeczeństwo na tym, co już się wydarzyło, czyli jeżeli ktoś zostanie oszukany, my dopiero wtedy wiemy, jak ten cybersprawca działał. Policja stara się ostrzegać, informować o tym, jakie te sposoby działania są, na co zwracać uwagę, ale nie do wszystkich takie komunikaty niestety docierają i wiele osób uczy się po prostu na własnej skórze.
Tą edukację powinniśmy rozpoczynać od szkoły podstawowej. Dzieci, dlatego że my mamy do czynienia już z zupełnie nowym pokoleniem. No w tej chwili już na uczelniach jest pokolenie określane w socjologii jako pokolenie Z, czyli pokolenie, które nie zna świata bez internetu, a w tej chwili wchodzi w szkołach, już mamy pokolenie Alfa, które wychowane jest na smartfonach i innych urządzeniach technicznych, bez których nie wyobraża sobie życia. Czyli ta edukacja musi zaczynać się już na poziomie szkoły podstawowej i to od najmłodszych lat. W edukacji wczesnoszkolnej już te elementy się powinny pojawiać.
Budowanie baniek informacyjnych, czyli podziału społecznego. To są najskuteczniejsze metody wykorzystywane teraz we współczesnych właśnie atakach kierowanych na obywateli. Tak się dzieje, dokładnie tak się dzieje. Mój też bagaż doświadczeń wynika z obecności i służenia dowództwie komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. 4 lata tam służyłem i proszę Państwa, ta wojna się już dzieje. Ona już trwa. Kontakt ze smartfonem i to, co jest tu prezentowane, czy w social mediach, czy w serwisach, w których korzystamy. Też są właśnie przykłady pokazujące, że Facebook wpłynął na, to 2018 rok, wpłynął na działania grup społecznych takie, że zakończyły się dość dużymi eksodusami, pogromami, śmierciami ludzi, 500 000 uciekinierów i to wywołane przez algorytmy rekomendacji funkcjonujące w ramach Facebooka. I to się dzieje aktualnie. Polska również jest atakowana przez typowe ataki hakerskie, przez boty, przez agentów, którzy manipulują, dążą do manipulowania treściami w serwisach społecznościowych i takie typowe jeszcze ataki hakerskie, teraz jeszcze wzbogacone o ataki na sztuczną inteligencję. A to już troszeczkę jest zupełnie inny aspekt, bo on się wiąże bardziej z socjologią i psychologią. Sztuczna inteligencja funkcjonuje tak jak my, tak jak ludzie. Ona myśli i ona jest podatna na perswazję, tak jak my ludzie. Nie możemy się wyłączyć, to po pierwsze. Także mówiłem o tym, nie będę korzystał, nie, bo to się sprowadza do wykluczenia cyfrowego, zaprzestania skorzystania jakichkolwiek usług. No, niewielu z nas już chodzi do banku i wypłaca pieniądze. No sobie tego nie wyobrażam, delikatnie mówiąc. Niewielu z nas wysyła klasyczne listy papierowe. No wysyłamy w postaci jakiegoś Messengera, Signala, bądź innych komunikatorów. No po prostu to już nie rany. No, nie cofniemy się, nie ma co. Ale to, co pan, słusznie pan zauważył, wiedza, wiedza i wiedza, zdawanie sobie sprawy, także edukacja społeczna, wskazywanie na zagrożenia, które są świadome, metody obrony, zwracanie uwagi, phishing, bardzo częsta metoda, która nas oddziwuje. Każdy został podany właśnie tego typu atakowi. Proszę przelej 2 złote, bo nie, odnośnie dopłaty w Impoście, w Teamie, w AliExpressie 2 złote, no to co, to jest najgorsze. Ale w tym momencie, jeżeli poddamy się tej sugestii, to podajemy swoje dane, uwierzytujące dane i w tym momencie możemy stać się, owszem, może tutaj bardziej w przypadku ataku typowo finansowego, komercyjnego, ale też może się zdarzyć, że naszą organizację może być tylko zmieniona treść, wykorzystanie sztucznej inteligencji. Phishing 2.0, to już ma swoją nazwę formalną i w tym momencie możemy podać kredencjale, tak zwane techniczne, czyli dane dostępowe do systemu naszej organizacji. A jak to zostanie wykorzystane? Nie istnieje. Ale jeżeli sobie zdajemy sprawę, jesteśmy edukowani, cały czas do nas następuje przekaz, jesteśmy ćwiczeni w tego typu właśnie działaniach obcych, to nie, nie poddamy się. No, poziom wtedy naszej odporności po prostu wzrasta. Opinie, z którymi się spotykam, to jesteśmy first, praktycznie w czołówce. Raz jako jedyna właśnie zorganizowaną mamy dostęp komponentów wojsk cyberprzestrzeni, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jako jedne z organizacji państwowych mamy to zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, jest to bardzo wysoko oceniane. Uzyskujemy często nagrody, wygrywamy wszelkiego rodzaju, bądź zajmujemy czołowe stanowiska w wszelkiego rodzaju konkursach, ćwiczeniach, wydarzeniach. To jest jedno. Druga rzecz, obszar cywilny. Bardzo wiele osób, czy to z Ameryki, czy to z Niemiec, przyjeżdża do nas, do Polski, jest zaskoczone rozwojem technologii takim bieżącym. Najlepszym przykładem są to kasy autonomiczne. Często albo BLIK, albo Impost. Mamy bardzo to dobrze zorganizowane. Albo Allegro, które okazało się, że eBay nie był w stanie tego przeskoczyć. Zupełnie. Konkurenci Big Techy niektórych usług nie są w stanie nam, można powiedzieć, zabrać i zdominować. Najlepszym przykładem właśnie dla mnie był eBay, który w 2005 roku, czyli stosunkowo dawno, starał się zdominować Allegro. Nie udało się. Mamy swoje autorskie byty. Kasy są usługi, to co wspomnę. Jeżeli ktoś przyjeżdża do nas z Niemiec, jest zaskoczony, że są obsługowe na poziomie zwyczajnej żabki, czyli małego, można powiedzieć, domowego sklepu, jest tego typu system. Gdzie u nich tego typu systemy są w dużych sieciach handlowych tylko i wyłącznie. U nas praktycznie, gdzie pójdziemy, no to jest obok kasier i obok automat. Co jest z tym rodzinem? Mamy swój własny system Blika. Mamy bardzo dobre komputery, smartfony. Jesteśmy, można powiedzieć, wręcz liderami, jeżeli chodzi o cyfryzację taką społeczną.
Zdecydowanie jest to problem, który narasta z roku na rok. Tak naprawdę jest to chyba taka rzecz, od której nie uciekniemy, a to jakby wywodzi się z tego, że my wszyscy przenosimy się do tego cyberświata, to chyba wiadomo, więc i cyberprzestępcy przenoszą się do cyberświata. Najgorsze jest w tym to, że cyberprzestępcy potrafią się w nim znaleźć nieco szybciej niż my. My jesteśmy troszeczkę jakby kroczek opóźnieni. Mówię tu o społeczeństwie, ponieważ policja stara się tych cyberprzestępców doganiać. Tak naprawdę cyberprzestępcy profilują sobie osoby, które chcą zaatakować, i czy to są osoby starsze, wiadomo, że one mają tą ufność troszeczkę większą, tych mediów nie znają, ta komunikacja też jest troszeczkę im obca internetowa, ale młodzi ludzie też przez tą szybkość, przez wiarę w to, że za pomocą komunikatora więcej rzeczy załatwi, że może się zautentyfikować, często dają się, że tak powiem, oszukać, bądź też wprowadzić na jakieś pole, na które by nie chcieli do końca. I to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy nawet świadomi tego, co może nam się zdarzyć, to nie możemy paść ofiarą przestępstwa, ponieważ cyberprzestępcy naprawdę dobrze się do tego przygotowują. To są czasami dni, tygodnie przygotowań do tego, żeby nas tego jednego dnia zaatakować. W związku z tym cały czas trzeba być czujnym i tak naprawdę wszyscy jesteśmy narażeni na atak. No nie można się też dać zwariować, bo to jest wszystko stworzone dla nas i są służby, są instytucje, które starają się uczynić tak, żeby te media były jak najbardziej bezpieczne. No przede wszystkim mieć ograniczone zaufanie do tego, co widzimy w sieci, do tego, co nam się wyświetla, bo czasami reklamy różnego rodzaju, które są promowane przez różne znane osoby, wcale nie świadczą o tym, że to są reklamy prawdziwe. Tak? Musimy na to zwracać uwagę. Poza tym, jeżeli zdarzy się to na przykład tak, że ktoś do nas zadzwoni i powie, że jest z banku, jest pracownikiem banku, to nie oznacza od razu, że jest tym pracownikiem. Kiedyś takich sposobów ataku nie było, teraz są, więc musimy być świadomi, że taki telefon może do nas gdzieś dotrzeć i musimy weryfikować. Niestety jesteśmy w takim miejscu i w takich czasach, że tak naprawdę wszystko, każdy komunikat, który dociera do nas z sieci, powinniśmy weryfikować. Zwłaszcza, kiedy chodzi tutaj o finanse nasze, albo też o nasze dane osobowe. W takich sytuacjach powinniśmy być naprawdę bardzo ostrożni. Jeżeli będziemy, to myślę, że nie powinno się nic złego dziać. Jeżeli już się stanie, to proszę informować organy ścigania i będziemy pomagać.
Konferencje są bardzo potrzebne. Po pierwsze, one inicjują dyskurs i to szeroki dyskurs dotyczący szerokich zagadnień bezpieczeństwa, bo my mówimy to o cyberbezpieczeństwie, ale jak Państwo widzicie, nasza konferencja ma wymiar praktyczno-teoretyczny, czyli nie tylko skupiamy się na aspektach teoretycznych czy prezentowaniu wyników badań związanych z cyberbezpieczeństwem, bo dotyczy to głównie tego obszaru bezpieczeństwa, ale również jest to spotkanie z praktykami, czyli i przedstawicielami służb mundurowych, bo mamy dzisiaj przedstawicieli i Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Cyberbezpieczeństwa, mamy przedstawicieli Policji, bo łącznie z Komendą Główną Policji, ale to też jest możliwość prezentacji pewnych problemów, z którymi stykamy się w sferze cyberbezpieczeństwa, prezentowana również przez firmy, które funkcjonują i opierają swoją działalność w internecie, bo będziemy mieli tu przedstawicieli i Allegro, i OLX, ale również mamy przedstawicieli innych instytucji zajmujących się praktyką bezpieczeństwa, czyli budowaniem systemów bezpieczeństwa, bo mówimy tu chociażby o przedstawicielach OPI czy NASK-u. Także nasza konferencja to nie tylko prezentacja teorii, ale to przede wszystkim zderzenie teorii z praktyką i poszukiwanie jak najlepszych i skutecznych rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem. Mówimy dzisiaj głównie o budowaniu odporności na zagrożenia i budowanie odporności na zagrożenia związane z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni. To jest jeden z takich ważnych elementów, gdzie musimy dokształcać społeczeństwo. Wynika to również chociażby z wdrażanych przepisów dotyczących ochrony ludności, obrony cywilnej. Kwestia cyberbezpieczeństwa to również kwestia dezinformacji, wojny informacyjnej, czyli nie tylko same zagrożenia czy ataki hakerskie. I tutaj musimy też uczulać społeczeństwo na tego typu zjawiska, bo w przypadku wojny hybrydowej stosowaną metodą walki będzie właśnie walka informacyjna, czyli dezinformacja, czy też promowanie wrogich ideologii, które będą wprowadzały chaos w społeczeństwie. Czyli ten aspekt budowania odporności to jest jedna rzecz i mówimy tu nie tylko o odporności całego społeczeństwa, ale mówimy też o odporności każdego użytkownika cyberprzestrzeni, czyli każdego człowieka, czyli w wymiarze personalnym to również jest ważne. Te szkolenia my już prowadzimy, bo w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej są również tematy związane na przykład z cyberbezpieczeństwem. Takie szkolenia organizujemy, ale to, co jest ważne, rozwój nowych technologii, bo cyberprzestrzeń związana z rozwojem nowych technologii nie odbyłaby się bez nauki. Czyli nauka jest inspiratorem, pokazuje w jakim kierunku powinno to się rozwijać, tworzy też pewne narzędzia, tworzy projekty, które są potem wdrażane w praktyce, ale z drugiej strony nauka też jest po to, by przewidywać, czyli tą funkcję predykcyjną, czyli przewidywać, jakie będą skutki chociażby wdrażania nowych technologii. Także temat bardzo złożony. Kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, ono już jest wdrażane od poziomu szkoły podstawowej, bo te już tematy pojawiają się w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Rozwija się wiele kierunków studiów. My mamy też w Uniwersytecie Pomorskim ten kierunek inżynieria cyberprzestrzeni, gdzie skupiamy się na problematyce cyberbezpieczeństwa i w chwili obecnej uruchamiamy też kierunek cyberbezpieczeństwo na studiach drugiego stopnia, przewidziany głównie dla osób, które kończą studia inżynierskie na kierunkach informatyka, czyli też rozszerzamy im tę wiedzę na temat tych technicznych i społecznych aspektów związanych z ochroną człowieka w cyberprzestrzeni. Uczymy się nawzajem, bo ideą też dzisiaj realizacji projektów naukowych są projekty i prace badawczo-rozwojowe, które realizujemy właśnie w porozumieniu z takimi partnerami i to też dużymi graczami, którzy są na rynku informatycznym. Także uczymy się nawzajem i szukamy nowych sposobów reagowania na wszystkie incydenty i zagrożenia, które pojawiają się w sieci, ale także poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych. Powinniśmy ciągle tą wiedzę doskonalić, uaktualniać też dlatego, że rozwój technologii jest bardzo szybki, a druga rzecz, inwencja osób, które w nieuprawniony sposób korzystają z cyberprzestrzeni. Jeżeli mówimy o działalności służb, wczoraj była taka dyskusja, to my jesteśmy ograniczeni pewnymi przepisami, czyli musimy jednak dostosować się do ram prawa. Przestępcy tego nie muszą. I przestępcy mogą dlatego poszukiwać narzędzi bez żadnych barier i dlatego zawsze o krok nas wyprzedzają. Te konferencje są również po to, by pokazywać, jakie są trendy, czy jakie są tendencje w rozwoju tych pewnych zjawisk związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Również po to, by służby mogły przygotowywać odpowiednie działania i procedury, które chronią nas przed szerokim, mówiąc, cyberpatologiami. Ten problem jest też już dostrzeżony m.in. w ramach ochrony ludności, z tych szkoleń w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Również wprowadzamy tematykę związaną z cyberzagrożeniami. Bo cyberzagrożenia, one nie dotyczą tylko użytkowników sieci, bo bardzo często kojarzymy to z użytkownikami sieci, ale dotyczą rozwiązań instytucjonalnych, czyli włamań do systemów autonomicznych, którymi mają czy banki, czy wszystkie instytucje finansowe, ale przede wszystkim urzędy. To jest też pozyskiwanie danych, tak, naszych osobistych danych, które mogą gdzieś wpłynąć do tej szarej strefy internetu. To szkolenia muszą być realizowane nie tylko w wymiarze tych użytkowników cyberprzestrzeni, ale to muszą być szkolenia właśnie ukierunkowane również dla różnych organizacji i instytucji, które przechowują czy korzystają z sieci internetowych i mają dane wrażliwe.
Jest to spotkanie całej branży, świata naukowego, ludzi, którzy reprezentują resorty cyberbezpieczeństwa w różnych konstelacjach i w różnych wydaniach. Ja uważam, że takie spotkania wspólnie uczą. Dają nam możliwość po pierwsze rozmowy spokojnej, pokazania i podzielenia się różnego rodzaju projektami, wiedzą tego, co się dzieje w technologii, jak ona się dzieje, ale też o przypadkach tego, co się dzieje w Polsce, ale też za granicą. Myślę, że to jest inspiracja, która daje nam wszystkim szansę do tego, żeby się wspólnie uczyć. Przecież wszyscy mamy te same problemy. Technologia pędzi do przodu. Najbardziej takim wrażliwym elementem w cyberbezpieczeństwie, najbardziej niebezpiecznym, ale zarazem takim najbardziej kluczowym jest człowiek. W związku z tym my też w dużych organizacjach musimy uczyć, cały czas uczyć naszych pracowników, naszych kolegów, koleżanki do tego, żeby nie zapominali o tym, że cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia należy ignorować. Dzisiaj musimy pamiętać też o tym, że jest to wyzwanie w kontekście też zmian technologicznych, takim jakim są AI czy tam machine learning. Te wszystkie rzeczy i te wszystkie zagrożenia, one implikują fakt, że żyje nam się teraz bardziej niebezpiecznie. Dla każdego jest to wyzwanie finansowe, każdy mierzy się z różnymi wyzwaniami. Wyzwania finansowe dotyczą całego rynku, to widzimy, co się dzieje na świecie. Każdy musi sobie odpowiedzieć, w jaki sposób dostarczyć pewne rozwiązanie, w jaki sposób przekonać różnego rodzaju interesariuszy do tego, żeby wybrał te rozwiązania. Dzisiaj, patrząc na współczesny ekosystem, na to, co się dzieje na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, musimy pamiętać o tym, że dążymy do tego, żeby coraz bardziej zbudować odporność. My pracujemy jako organizacja też z kluczowymi organizacjami, takimi jak wojsko, policja, administracja publiczna w różnych programach i dostarczamy różnego rodzaju rozwiązania. Kwestia jest to, żebyśmy po pierwsze dostarczali je w sposób skuteczny, żeby użytkownicy o nich wiedzieli i żeby je używali. Oszukiwanie osób, które są starsze, ma taki wymiar też społeczny. Takie osoby, które zostają oszukane czy zmanipulowane, często tracą majątek swojego życia. To ma reperkusje też na całą rodzinę, która też cierpi. Oczywiście skala w kontekście budżetowym jest niewielka, ale też nie należy ignorować skali społecznej, bo to dotyka nas wszystkich, dotyka naszych bliskich i trzeba zadbać o to, żeby jednak dopełnić tę kwestię cyberhigieny i chronić też te osoby, które są najsłabsze. Jeśli mówimy o różnego rodzaju mechanizmach związanych na przykład z kryptowalutami czy z różnymi mechanizmami, kradzieżami, to skala oczywiście jest ogromna. Patrząc na sektor bankowy, gdzie mamy do czynienia z tym, że są coraz większe podatności na różnego rodzaju aplikacje bankowe, bo dzisiaj coraz częściej bankujemy poprzez telefon i różne urządzenia końcowe, w związku z tych podatności pojawia się coraz więcej. Ja w swojej prezentacji dzisiaj będę pokazywał, jak ta skala wygląda. Jest to ona ogromna i koszty, które ponoszą organizacje, są ogromne. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że człowiek też jest jednostką, która tworzy całość całościowo odporność państwa, więc jednostka też jest ważna. Powinniśmy uważać na to, co się dzieje w sieci, nie ignorować tego, co się dzieje w kontekście też edukacji naszych dzieci. Od małego pokolenia po seniorów, poprzez czytanie i dowiadywanie się, w jaki sposób można zostać oszukany, bo to też jest bardzo ważne. Nie ma środków łatwych, pieniądze nie przychodzą w sposób taki łatwy do nas. Trzeba zwracać też uwagę na to, w jaki sposób mamy wrażliwe dane dotyczące na przykład sektora ochrony danych związanych z ochroną zdrowia. Więc to są rzeczy, na które niezwykle powinniśmy uważać, bo one mogą stanowić element związany na przykład z szantażem, utratą środków finansowych i wiele, wiele innych zagrożeń. Edukacja, edukacja, edukacja. Tomasz Chamicki, Samsung Electronics, Polska, dyrektor do spraw rozwoju biznesu.
To z perspektywy policji, z naszej perspektywy największym trudnością, największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ściganie i zwalczanie cyberprzestępców, jest po prostu ich rozpoznawanie i ich identyfikacja. Cały czas rozwijamy się w tym zakresie, żeby stawiać im czoło, jednak mimo wszystko oni zawsze są w jakiś sposób krok przed nami. Także tutaj największym wyzwaniem jest podążanie za tymi nowymi metodami, sposobami i technologiami. Także to jest dla nas największym wyzwaniem na tą chwilę. Jeżeli nie będziemy zgłaszać tych zdarzeń, które nas dotknęły, to my nie mamy szansy, żeby walczyć z tym zjawiskiem. Dlatego dość istotną kwestią, bardzo ważne jest to, żeby zgłaszać te wydarzenia, żeby iść na tą najbliższą jednostkę policji i poinformować o tym, co się wydarzyło. To da nam szansę podążać za sprawcami i ich identyfikację i wtedy z nimi skutecznie po prostu walczyć i ich ścigać. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako społeczeństwo, jako ludzie, jako obywatele wsłuchiwali się we wszystkie kampanie, wszystkie komunikaty prasowe, informacyjne, co pozwoli nam w jakiś sposób ochronić się przed tymi cyberprzestępcami. Tak? Także to jest bardzo ważne i bardzo istotne. To te czyny, że tak powiem, zmieniają obszar, w którym się pojawiają i jest to naprawdę zauważalne, że to się wszystko przesuwa właśnie w tą cyberprzestrzeń i to jest naprawdę bardzo odczuwalne. Podkreślam jeszcze Marcin Grzyskowiak, jak naczelnik Wydziału Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.